Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stare społeczeństwa wypaczają spojrzenie na starość, ostrzegł przedstawiciel Watykanu na forum ONZ.
W Madrycie trwa spotkanie duszpasterzy akademickich Starego Kontynentu.
W Albanii zebrali się przedstawiciele Europejskich Komisji Sprawiedliwości i Pokoju.
17 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Starość sama w sobie nie jest patologią, choć dziś tak właśnie bywa postrzegana przez medycynę. Ludzie starzy mogą być w istocie błogosławieństwem dla społeczeństwa. Z ich doświadczenia powinny się bowiem uczyć młode pokolenia, stwierdził na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Silvano Tomasi wziął udział w debacie na temat prawa starców do opieki zdrowotnej.
Watykański dyplomata przyznał, że we współczesnym świecie zachwiane zostały proporcje demograficzne, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Coraz szybciej rośnie tam odsetek ludzi w podeszłym wieku. Stwarza to problemy natury społecznej, ekonomicznej, medycznej i psychologicznej. Na utrzymanie ludzi starych trzeba przeznaczać coraz większe środki budżetowe, a ich opieką musi się też zajmować odpowiednio przygotowany personel. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ przypomniał, że Kościół katolicki ma wielki udział w pomocy niesionej osobom w podeszłym wieku. Na całym świecie posiada ponad 15 tysięcy domów starców. Oprócz tego prowadzi też wiele hospicjów.
Odnosząc się do raportu na temat starców przygotowanego przez Radę Praw Człowieka, arcybiskup Tomasi poparł zawarty w nim wniosek o zagwarantowanie prawa do swobodnego decydowania osoby starej o swym leczeniu. Stanowczo jednak sprzeciwił się sugerowanemu przez ONZ-owski raport rzekomemu prawu do eutanazji. Nikt nie ma prawa decydować o życiu i śmierci, podkreślił watykański dyplomata.
Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. To hasło papieskiej podróży do Niemiec przypomniał w cotygodniowym felietonie radiowym ksiądz Federico Lombardi. Watykański rzecznik zinterpretował te słowa jako odpowiedź na ludzkie niepokoje w odniesieniu do przyszłości świata i człowieka. Jest to tym istotniejsze, że w dobie globalnego kryzysu wiele oczu w Europie zwraca się w kierunku Niemiec, licząc na ich potęgę, ale dostrzegając tam również pogłębiającą się zapaść chrześcijańskiej wiary.
Poczynając od pierwszego dnia po swoim wyborze, papież Benedykt wyjaśniał nam, że prymat Boga będzie priorytetem jego pontyfikatu. Kim jest Bóg, jak zobaczyć jego oblicze, gdzie go spotkać i jak z nim rozmawiać? W jaki sposób relacja z Bogiem ukierunkowuje życie każdego i jego odpowiedzialność społeczną, stanowiąc podstawy poszukiwania sprawiedliwości i prawa? Bóg nie jest oderwany od życia. Nie można oczekiwać od papieża odpowiedzi na kwestie marginalne, ale na sprawy najbardziej istotne. Przemierzając kraj, gdzie totalitarna negacja Boga ukazała najbardziej skrajne skutki, wspólnie będziemy się zastanawiać, jak angażować się jako ludzie, jako wierzący w Boga, jako chrześcijanie i katolicy w budowanie przyszłości godnej człowieka.
Martin Luther byłby zadowolony z Benedykta XVI, z jego chrystologicznego ekumenizmu, uważa kardynał Kurt Koch. Na łamach dzisiejszego wydania L'Osservatore Romano przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan rozwodzi się nad ekumenicznym aspektem podróży Benedykta XVI do Niemiec. Ten rys był już wyraźnie obecny podczas dwóch poprzednich podróży papieża do ojczyzny. Tym razem będzie o tyle silniejszy, że w programie wizyty znalazł się również Erfurt, gdzie Martin Luther był katolickim mnichem.
Kardynał Koch podkreśla, że dla Benedykta XVI podstawą ekumenizmu nie jest filantropia czy dobre wzajemne relacje, lecz chrystologiczne wyznanie wiary, którego najlepszym świadectwem są choćby kolejne tomy książki Józefa Ratzingera Jezus z Nazaretu. Papież jest przekonany, pisze szwajcarski Purpurat, że ekumenizm, aby mógł wzrastać, musi być zakorzeniony w głębokiej wierze. Inaczej nie zdoła się obronić przed dwoma najpoważniejszymi przeszkodami na drodze do jedności, których Ojciec Święty jest w pełni świadomy. Są to z jednej strony tak zwana wyznaniowość podziału, która kurczowo trzyma się tego, co przeciwstawia dane wyznanie innym, a z drugiej strony obojętność na sprawy wiary, która przeszkodę w drodze do jedności upatruje w samym poszukiwaniu prawdy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
O duszpasterstwie akademickim w kontekście nowej ewangelizacji rozmawiają w Madrycie biskupi i krajowi delegaci do spraw duszpasterstwa studentów. W spotkaniu, które zostało zorganizowane przez Radę Episkopatów Europy, biorą udział przedstawiciele ponad 20 krajów.
Stan duszpasterstwa akademickiego w poszczególnych krajach Europy, dialog wiara, kultura w środowiskach uniwersyteckich, nowe wyzwania oraz opracowanie wspólnej strategii duszpasterskiej to niektóre z tematów madryckiego spotkania. Obradami kieruje biskup Marek Jędraszewski, przewodniczący Komisji do spraw Duszpasterstwa Akademickiego Rady Episkopatów Europy.
Europa nie tylko się starzeje, w parze z tym starzeniem się idzie zmęczenie. Zmęczenie duchowe. Niewątpliwie jednym z bardzo ważnych elementów tego życia kulturowego jest życie akademickie, życie uniwersyteckie. Impuls musi wyjść właśnie z tego środowiska, które w dużej mierze decyduje o kształcie kulturowym Europy. A jeżeli tak ma być, to niewątpliwie duszą tych przemian musi być duszpasterstwo akademickie obejmujące nie tylko studentów, ale profesorów, ale pracowników nauki.
Z kolei stan przygotowań do synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji przedstawił arcybiskup Nikola Eterowicz. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na wyzwania, jakie stają przed Kościołem w Europie oraz konieczność powtórnej ewangelizacji. Uczestnicy spotkania podkreślili pozytywny wpływ madryckich Światowych Dni Młodzieży na młodzież uniwersytecką. Zwrócili też uwagę, że pomimo trudności duszpasterstwo akademickie może dać Europie nową nadzieję i ufne spojrzenie w przyszłość. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Relacje międzyreligijne i międzykulturowe, szanse i wyzwania dla naszej solidarności, albański wkład w budowę Europy. Tak brzmi temat dorocznego spotkania Konferencji Europejskich Komisji Sprawiedliwości i Pokoju, które odbywa się tym razem w Albanii. Przedstawicieli Komisji Justitia et Pax przy episkopatach 30 krajów kontynentu goszczą arcybiskupi stołecznej Tirany oraz Szkodry. Program obejmuje też spotkania ze wspólnotami kilku religii w różnych albańskich miastach.
Albania ma długą tradycję wzajemnego szacunku wyznawców różnych religii. W okresie komunistycznym wszyscy padli ofiarą prześladowań, a od roku 1967 wyznawanie i praktykowanie jakiejkolwiek religii było tam przez prawie ćwierć wieku zakazane. Obecnie państwo albańskie uznaje 5 wspólnot wyznaniowych – muzułmanów i wywodzących się z islamu bektaszytów, katolików prawosławnych i protestantów. Ich dzisiejsza współpraca może być przykładem dla innych krajów naszego kontynentu, zwrócono uwagę w komunikacie Konferencji Europejskich Komisji Sprawiedliwości i Pokoju.
Kościół we Włoszech przeżywa już drugą w tym tygodniu beatyfikację. W ubiegłą środę do chwały ołtarzy została wyniesiona w Kozency w Kalabrii siostra Elena Iello, a dziś przed południem podobna uroczystość miała miejsce w Turynie. Nowy błogosławiony to ksiądz Francesco Paleari, związany z dziełem świętego Józefa Cottolengo o nazwie Mały Dom Bożej Opatrzności.
Włoski duchowny żył w latach 1863-1939 i pochodził spod Mediolanu z prostej rodziny rolniczej. Mimo braku środków materialnych udało mu się skończyć seminarium duchowne i zostać kapłanem w archidiecezji turyńskiej. Jako gorliwy duszpasterz związał się ze zgromadzeniem kapłańskim Najświętszej Trójcy założonym tam kilkadziesiąt lat wcześniej przez świętego Józefa Cottolengo. Pracował niestrudzenie spowiadając, głosząc kazania, odwiedzając chorych czy ucząc młodzież greki i łaciny. Ze względu na niewielką posturę księdza Paleariego nazywano małym księdzem od Cottolengo, podziwiając zarazem jego cierpliwość i uprzejmość w relacjach z ludźmi. Ostatnie lata życia przyszły błogosławiony spędził złożony ciężką chorobą sercową.
Uroczystością beatyfikacyjnym w Turynie przewodniczył kardynał Angelo Amato. Zdaniem prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych serce nowego błogosławionego trawiły dwa płomienie miłości – do Boga i do bliźniego.
Ksiądz Paleari był nadzwyczajny i zwyczajny jednocześnie. Cnoty praktykował tak wiernie, że stały się jego drugą naturą. Był małego wzrostu i drobnej postury, ale jednocześnie był gigantem cnót. Można powiedzieć, że w swoim życiu był łagodny niczym święty Franciszek Salezy. W ubóstwie i pokorze przypominał świętego Franciszka z Asyżu, a duchem misyjnym świętego Franciszka Xaverego.
Co najmniej 1,5 miliona wiernych bierze udział w obchodach ku czci Matki Bożej Spenia Francja, patronki filipińskiego regionu Bicol. Figurkę Maryi z Dzieciątkiem Jezus czci się tam już od 300 lat. Jej kult w mieście Mueva Cáceres na wyspie Luzon zapoczątkowali Hiszpanie. Obecnie przechowuje się ją we wzniesionej tam ponad ćwierć wieku temu bazylice mniejszej.
Obchody ku czci patronki regionu Bicol trwają od końca sierpnia. Codziennie odbywają się procesje pokutne i msze zarówno w języku miejscowym, jak i po angielsku. Pielgrzymi przybywają bowiem z różnych części Filipin. Licznie przystępują do spowiedzi. Kulminacyjnym punktem była dzisiejsza procesja, podczas której figurkę wieziono wielką łodzią po wodach rzeki. Zakończyła ją Eucharystia przed bazyliką pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego na Filipinach. Główna uroczystość Matki Bożej z Peña Francia przypada jutro. Kolejnym 5 mszom w bazylice przewodniczyć będą filipińscy biskupi.
Edukacja psychoafektywna i seksualna młodych Azji w zglobalizowanym świecie była jednym z tematów posiedzenia Konferencji Episkopatów Oceanu Indyjskiego. Biskupi spotkali się na dorocznych obradach na wyspie Reunion. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wysp Mauritius, Rodriguez, Seszeli, Komorów oraz goście nadzwyczajni z Madagaskaru. Biskupi w sposób szczególny przedyskutowali skutki wychowania internetowego odbijające się na rozwoju młodych.
Rodziny wobec szybkich zmian zachodzących w społeczeństwie oraz wobec niebezpieczeństw zagrażających młodym w sieci internetowej są bezradne, podkreśla komunikat opublikowany po spotkaniu biskupów Oceanu Indyjskiego. Zdaniem autorów konieczna jest ochrona młodych przed niektórymi treściami pojawiającymi się w internecie i serwisach społecznościowych, ponieważ często ich zawartość prowadzi do banalizowania ludzkiej seksualności. Gospodarze spotkania przedstawili 2 kościelne projekty realizowane z myślą o młodych. Jeden z nich to szkoła nazywana 9 miesięcy, stworzone z myślą o coraz liczniejszych na wyspie niepełnoletnich matkach. Natomiast drugi projekt dotyczy pilotażowego programu realizowanego od 5 lat na wyspie Reunion. Ma on na celu zaangażowanie młodych w życie rodzinne i ukazanie im piękna miłości konkretnej i rodzinnej, a nie wirtualnej, internetowej. Wobec trudności pojawiających się przed Kościołem, głosicielem dobrej nowiny o Chrystusie, jego zadaniem jest przypominanie, że miłość jest skarbem ludzkości, czytamy w komunikacie z Konferencji Episkopatów Oceanu Indyjskiego.
Kościół w Pakistanie prosi o pilną pomoc dla 5 milionów powodzian. Padające od ponad miesiąca monsunowe deszcze spowodowały już gigantyczne straty w zbiorach i kosztowały życie dziesiątków ludzi. Najbardziej dotkniętym przez powodzie obszarem są prowincje Beludżistan i Sindh. W tej ostatniej woda zniszczyła już ponad 1 milion domów. Caritas Pakistanu pomaga powodzianom od ubiegłego roku, kiedy katastrofa miała podobne rozmiary. Poszkodowanym udzieliła pomocy na ponad 10 milionów dolarów. Misjonarze pracujący w Pakistanie także przeżywają powtórkę tej tragedii i liczą na solidarność międzynarodową z ofiarami tegorocznej powodzi.
Natomiast 2 miliony osób ucierpiało wskutek wylewów rzek w indyjskiej Orisie. Zanotowano tam już 32 ofiary śmiertelne. Kościelne organizacje charytatywne rozpoczęły już pomoc powodzianom. Najpilniejszą rzeczą jest dostarczenie na miejsce wody pitnej, środków higienicznych oraz pomocy medycznej. Akcję koordynuje tam amerykańska organizacja Catholic Relief Services.
Franciszkanki z indonezyjskiego Timoru Zachodniego wyraziły wdzięczność polskiemu rządowi i narodowi za pomoc dla katolickich szpitali i placówek oświatowych. Ambasada Polski w Indonezji przekazała obu prowadzonym tam przez siostry klinikom m.in. aparaty tlenowe i wyposażenie do analizy krwi. 3 szkoły katolickie w tym zamieszkiwanym w większości przez chrześcijan regionie otrzymały komputery. W jednej z nich uczą się dzieci niepełnosprawne, a w 2 innych sieroty.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.